Słuchasz polskiego programu SBS.
Rozmawiam z Dorotą Mieczkowską, doktorantką na UWA, School of Physics, Mathematics and Computing, na Wydziale Fizyki. Dzień dobry, Dorota.
Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie.
Miesiąc wrzesień był bardzo ważnym miesiącem dla ludzi zajmujących się problemami kosmicznymi, ponieważ 10 lat temu dokonano detekcji fal grawitacyjnych i tak naprawdę to świętował cały świat. Co ważne, w tym samym miesiącu mieliśmy okazję uczestniczyć w workshops, które były organizowane przez Polish Western Australian Workshop on Ground Sensor Space Surveillance. To uczestniczył jakie organizacje, które wsparły to wydarzenie? Jaka twoja rola była?
Tak, to prawda, że we wrześniu dużo się działo, jeżeli chodzi o ten sektor kosmiczny. Jeśli chodzi o detekcję, pierwszą detekcję tych fal grawitacyjnych, tutaj akurat to wydarzenie nie było powiązane z naszym workshopem, ale fajnie się złożyło, że to wszystko w tym samym miesiącu. Nasz workshop, który był organizowany na Uniwersytecie Zachodniej Australii, ta data była wybrana ze względu na Międzynarodowy Kongres Astronautyczny w Sydney i zależało nam na tym, żeby to nasze wydarzenie połączyć razem z tym kongresem. W tym momencie Uniwersytet Zachodniej Australii ma współpracę naukową z Polską Agencją Kosmiczną oraz z firmami polskiego sektora kosmicznego. I w ramach tej współpracy był przewidziany taki workshop, który miał być zorganizowany tutaj na Uniwersytecie Zachodniej Australii i miał miejsce po prostu w poprzednim tygodniu. Mój promotor, profesor David Coward z Uniwersytetu Zachodniej Australii, bardzo chciał zaangażować polską społeczność również tutaj w Zachodniej Australii oraz polską ambasadę, aby nadać temu wydarzeniu takiej większej rangi.
I udało się?
Tak, faktycznie udało się zaangażować ambasadę. Ambasada oczywiście zasponsorowała w jakiejś części ten workshop. Przyjechał również sam Charles d'Affaires, aby uczestniczyć w naszym workshopie. Dużą rolę też zgrała pani Ania Niedźwiady, która jest prezesem Polonia WA. Ten workshop był wydarzeniem dwudniowym tak naprawdę. Pierwszy dzień to było spotkanie przedstawicieli Uniwersytetu Zachodniej Australii, Polskiej Agencji Kosmicznej, firm z tego polskiego sektora, ale to również byli przedstawiciele firm australijskich sektora kosmicznego oraz wszystkich zainteresowanych tematyką tutaj śmieci kosmicznych czy przestrzeni kosmicznej wokół nas. Drugiego dnia tego workshopu odbyła się wycieczka do obserwatorium ZATK Observatory, a wieczorem po już tej wycieczce odbył się taki cocktail reception i to już faktycznie to cocktail reception było organizowane bezpośrednio przez ambasadę polską w Canberrze we współpracy z Forest Research Foundation.
To od razu nawiążemy do tej wspaniałej wycieczki, która się odbyła do obserwatorium ZATKO.
Tutaj może warto podkreślić, że to obserwatorium ZATKO to tak naprawdę było punktem wyjściowym tej współpracy między UWA a Polską Agencją Kosmiczną. W 2020 roku Polska Agencja Kosmiczna zdecydowała się postawić swoje teleskopy na terenie Australii i ZATKO Observatory było właśnie tą jedną z lokalizacji, która została wybrana na budowę teleskopu. I początkowo ta umowa taka czysto hostingowa, czyli taka współpraca w zakresie utrzymania tego teleskopu, przerodziła się później już w umowę o współpracy naukowej. I faktycznie w tym obserwatorium mieści się przede wszystkim teleskop ZATKO, który został podarowany Uniwersytetowi Zachodniej Australii kilkanaście lat temu przez filantropa ZATKO Zachodniej Australii.
Ten teleskop ma średnicę lustra 1 metr i tam też stoi teleskop polski. Wyróżnia się od innych teleskopów z Japonii, z Francji czy ze Stanów?
Tak, no nasz polski teleskop wyróżnia się tym, że to są właściwie dwa teleskopy na jednym montażu. Jeden teleskop ma wąskie pole widzenia i przeznaczony jest do śledzenia za obiektem na orbicie. Przede wszystkim ten teleskop został wybudowany po to, żeby obserwować satelity i śmieci kosmiczne. Czyli to było od początku, takie było jego przeznaczenie. Nie obserwacje astronomiczne, tylko śledzenie obiektów na orbitach okołoziemskich. Jeden z nich właśnie jest przeznaczony bezpośrednio do śledzenia, żeby dokładnie tam wyznaczyć orbitę takiego obiektu, a drugi, który ma szerokie pole widzenia, jest przeznaczony do tego, żeby wyszukiwać obiekty na pewnym obszarze nieba, których nie mamy skatalogowanych jeszcze, a chcielibyśmy odkryć jakieś nowe obiekty.
Co to znaczy dla nas, jako ludzi, którzy żyjemy na planecie, nad którą latają sputniki i różne obiekty i zastanawiamy się, czy one nam mogą spaść na głowę?
Tak, no faktycznie w tej przestrzeni kosmicznej wokół Ziemi naprawdę mamy mnóstwo obiektów. Są to przede wszystkim satelity operacyjne, z których korzystamy na co dzień, nawet o tym nie wiedząc, bo są to satelity nawigacyjne. Każdy chyba z nas korzysta z Google Maps czy z innej nawigacji, jadąc samochodem. Są to satelity komunikacyjne, telekomunikacyjne. Jeżeli na przykład nie ma infrastruktury naziemnej, tutaj w Australii oczywiście to jest bardzo chyba powszechny telefon satelitarny, tak? Jeżeli ktoś decyduje się jechać na Outback, gdzie nie ma tego zasięgu telefonii komórkowej, no to ma telefon satelitarny i dzięki temu może się skontaktować na przykład ze służbami, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Ale to też są usługi z zakresu obserwacji Ziemi, czy to są na przykład obserwacje pożarów z orbity, żeby sprawdzać, jakie tereny są pokryte pożarami, czy wszelkie inne kataklizmy naturalne są właśnie obserwowane z satelity i naprawdę ta technologia ma w dzisiejszych czasach ogromne przełożenie na nasze życie na co dzień. Ale niestety, oprócz tych satelitów operacyjnych, z których my korzystamy na co dzień, są też śmieci kosmiczne. I tutaj te śmieci to mogą być albo już satelity na przykład niedziałające, z których już nie korzystamy, ale zostały tam na orbitach. To mogą być pozostałości po rakietach, które wynosiły te satelity, ale to są też miliony odłamków, które powstały w wyniku różnych zdarzeń typu eksplozje, typu zderzenia między satelitami, typu niestety, ale testy broni antysatelitarnej i te odłamki faktycznie stanowią zagrożenie dla tych satelitów operacyjnych.
A jak odróżniasz wtedy taki meteoryt na przykład, których na pewno jest mnóstwo i też są kolizje między meteorytami, od sztucznych tworów, jakie wysyłamy w kosmos?
Często to faktycznie jest ciężko odróżnić, niestety. Jeżeli to jest satelita czy pozostałości po rakietach, najczęściej po rozmiarze jesteśmy w stanie ocenić, co to jest za obiekt. Możemy też przeprowadzać takie specjalne badania spektroskopowe, które nam powiedzą, z jakiego materiału jest ten obiekt, który obserwujemy. Więc jeżeli to będzie na przykład aluminium, no to zakładamy, że to jest obiekt wyniesiony przez człowieka, to jest obiekt sztuczny. Bardzo często na przykład te obiekty wyniesione przez człowieka zachowują się trochę inaczej na tej orbicie, to znaczy na przykład mogą się obracać w jakiś określony sposób i będą inaczej wtedy odbijać światło słoneczne i my z wykorzystaniem na przykład właśnie teleskopu możemy badać, jak to światło jest odbijane i możemy powiedzieć coś o tym obiekcie. Czy on na przykład bardzo szybko się kręci, czy ma jakiś regularny wzorzec, czyli na przykład widać, że to został zrobiony przez człowieka, że jest jakiś tam sztuczny element i ten regularny wzorzec nam się pojawia. I w taki sposób możemy też odróżnić właśnie.
Na pewno też jakaś analiza trajektorii takiego obiektu, czy ślady świetlne. Ale kiedy to są to obiekty wysłane przez ludzi, które ulegają degradacji, czy to, że je śledzimy od samego początku, ułatwia nam zlokalizowanie, do kogo taki obiekt należy?
Tak, jak najbardziej. To jest bardzo dobre pytanie. Możemy w ten sposób prześledzić, do kogo dany obiekt należy. To jest w tym przypadku na przykład, jeżeli wynoszony jest satelita operacyjny, najczęściej Stany Zjednoczone tutaj wiodą taki prym, jeżeli chodzi o obserwowanie, śledzenie i katalogowanie takich obiektów. Możemy faktycznie zidentyfikować, z jakiego obszaru na Ziemi dany obiekt został wyniesiony i później już na bieżąco śledzimy go na orbicie. Jest on w katalogu, wiemy, do kogo należy. Cały czas na bieżąco śledzimy, co on na tej orbicie robi, jak się porusza i na przykład, jeżeli dojdzie do jakiegoś wybuchu na takim satelicie, bo na przykład bateria wybuchnie, czy zdarzają się tego typu sytuacje, wtedy jeżeli zaobserwujemy na przykład taką chmurę odłamków, to możemy przeprowadzić analizę, jakby gdzie był punkt takiego wybuchu i jaki to obiekt wybuchu. Więc te odłamki faktycznie możemy prześledzić, tak jakby skąd one pochodzą, od jakiego obiektu.
Rozumiem, że pewne części takiej rakiety, one ulegają naturalnie degradacji, tak?
To znaczy z tą degradacją to nie jest do końca tak. My mówimy, że obiekt ulega degradacji pod wpływem środowiska kosmicznego i na przykład może jakiś odłamek, odpaść, czy może właśnie dojść do takiego wybuchu. To jest ta degradacja, ale to nie jest tak, że obiekt się degraduje i nagle znika. To tak nie działa niestety. Jeżeli taki obiekt, który zostaje pozostawiony na orbicie, w zależności od wysokości, może tam być przez kilka lat, kilkanaście lat, kilkadziesiąt lub nawet kilkaset lat. Im wyżej dany obiekt został wyniesiony, tym dłużej on na tej orbicie pozostanie.
Ja mam takie pytanie, a wobec tego, czy wszystkie obiekty są skatalogowane? Czy istnieje jakaś instytucja globalna, która tym kieruje?
Większość z tych obiektów dużych, powyżej już nawet 10 centymetrów, no ale przede wszystkim takie satelity nieoperacyjne czy pozostałości po rakietach, te obiekty są faktycznie skatalogowane i są na bieżąco śledzone. Stany Zjednoczone mają największą sieć sensorów na całym świecie, zarówno radary, jak i teleskopy, i one śledzą wszystkie te obiekty i do tego udostępniają ten katalog razem z danymi orbitalnymi wszystkim tak naprawdę. To jest katalog otwarty, to jest open source. Każdy może wejść do takiego katalogu, zobaczyć, jakie są orbity danych obiektów.
To się nazywa chyba US Space Command.
Tak, US Space Command to jest organizacja wojskowa, która tak jakby nadzoruje ten katalog, ale sam katalog nazywa się SpaceTrack. To jest takie najpopularniejsze narzędzie, z którego korzystają tak naprawdę wszystkie agencje i instytucje naukowe na całym świecie. To jest najważniejsze źródło danych orbitalnych dla wszystkich instytucji.
I również Polsa,
tak, 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 jak najbardziej.
Zainteresowało Cię? Chcesz usłyszeć więcej? Słuchaj nas na podcastach dostępnych w Apple Podcast, Google Podcast czy Spotify lub w jakimkolwiek innym, który używasz.